Czytanie z Księgi Wyjścia. Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im: Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garkami mięsa i chleb jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza: Oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wchodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a kiedy nazajutrz rano warstwa rosy uniosła się ku górze, ujrzano, że na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie: Manhu, to znaczy co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy Mojżesz powiedział do nich: To jest chleb, który Pan wam daje na pokarm. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, to mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście nauczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przeoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi i przybyli do Kafarnaum i tam szukali Go. Gdy zaś Go znaleźli na przeciwnym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Co mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy Go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż działasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli do Niego: Panie, daj nam na zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. To do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Ubiegłej niedzieli, niedzieli 17 roku B, mówiłem, że ewangelista Marek przekazuje pałeczkę sztafety ewangeliście Janowi aż na 4 niedziele z rzędu. Dlaczego? Żebyśmy wsłuchiwali się w komentarz samego Jezusa do cudu pierwszego rozmnożenia chleba. byśmy w tym cudzie rozpoznali znak, w którym Jezus zapowiada, że przez sakrament Eucharystii On chce uczynić wielki cud życia każdego z nas, że chce się w nas tak uobecnić przez Eucharystię i karmić świat prawdą o Bogu, o sobie. Ja jednak ku zaskoczeniu niektórych, zamiast odczytać opis cudu z Ewangelii Jana, sam opis cudu odczytałem według Ewangelii Marka. Dlaczego? Ze względu na słowa Jezusa: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Na miejsce pustynne, to jest istotne. Otóż Marek czytelniej niż Jan ukazuje okoliczności cudu. Ewangeliści synoptyczni wspominają dwukrotne cudowne rozmnożenie chleba w warunkach pustkowia, pustyni. Co Jezus chciał powiedzieć przez te okoliczności? Posłuchajcie z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdziału 18, od wiersza 15 do 22.
Pan, Bóg Twój, wzbudzi Ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Chorebie, w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan. Dobrze powiedzieli. Rozbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, i włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w obcych, taki prorok musi ponieść śmierć. Jeśli pomyślisz w swym sercu, a w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił, gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał.
Okazuje się, że jak Abraham miał wizję, że Izaak przez swoją gotowość do oddania życia jako baranek Boży jest jedynie ilustracją, pouczeniem, kim będzie Jezus Chrystus. Abraham ma wizję w oparciu o to, co chciał uczynić, na co Izaak się zgadzał, Jezusa Chrystusa, na czym będzie polegało zbawienie. Okazuje się, że również Mojżesz na Synaju, gdy odbierał dwie tablice dekalogu, miał podobnie wizję Jezusa Chrystusa i obietnicę, że przyjdzie prorok, a tym prorokiem wiemy jest Jezus Chrystus, który będzie bardzo podobny w czynach swoich do Mojżesza. Mojżesz tę wizję ma na Synaju, na pustyni. Teraz rozumiemy, dlaczego Duch Święty w pierwszym czytaniu odsyła nas również na pustynię. Cechą tych opisów pobytu potomstwa Abrahama na pustyni jest nieustanny bunt przeciw Bogu, chęć przekreślania planów Bożych. Ta pustynia zewnętrzna ujawnia pustynię serca, pustynię ducha. Na pustyni całe pokolenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi, przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie siadaliśmy nad garnkami mięsa i chleb jedli do sytości. Wyprowadziliście nas na pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Jak potomstwo Abrahama żyje w proteście, w grzechu szemrania, tak Jezus będzie barankiem Bożym w absolutnym poddaniu się miłości Ojca, który na przykładzie Jezusa, baranka Bożego, chciał objawić swoje miłosierdzie. Przez odczytanie Księgi Powtórzonego Prawa chcę zwrócić uwagę, że to Jezus jest nowym Mojżeszem, właściwym Mojżeszem, że to dopiero Jezus naprawdę wyprowadzi tych, którzy pójdą za Nim z Egiptu duchowego, z tego grzechu niezadowolenia z Boga. Przed laty, kiedy jeszcze pracowałem w Warszawie, chodziłem po kolędzie i trafiłem do domu, gdzie żyła matka i dwóch synów. Jeden był matematykiem w Instytucie Matematyki, a drugi lekarzem kardiologiem. I ten kardiolog miał w swoim pokoju, w swoim gabinecie dużą makietę serca. Tę makietę można było rozbierać, składać. Zrobił mi wykład o anatomii serca i pracy serca. To, co jest jakby niewidzialne, w tej makiecie było widzialne. Dzięki tej makiecie było widzialne. Chcę przez to powiedzieć, że Bóg, powołując Mojżesza, wysyłając go do Egiptu, każąc mu przeprowadzić Izraela przez pustynię do ziemi obietnicy, niejako na makiecie zapowiadał naszą duchową wędrówkę za nowym Mojżeszem, za Jezusem Chrystusem, który nas chce wyprowadzić z tej pustyni serca. Manna zapowiadała Eucharystię, Komunię Świętą, pokarm, którego nam Jezus Chrystus chce udzielać w każdej Eucharystii. Każdego dnia o poranku musieli wychodzić i zbierać mannę. Mieli zebrać tyle, ile jej było potrzebne na jeden dzień. Manna jest pouczeniem, jak powinniśmy żyć Eucharystią. Jak powiedziałem, że Jahwe dał potomstwu Abrahama pustynię zewnętrzną, żeby odsłonić pustynię wewnętrzną, którą będzie leczył przez Eucharystię, z której będzie nas wyprowadzał przez Eucharystię. Będzie zabierał coś, tak jak Izraelitom zabrał pewien komfort, w którym żyli w Egipcie, ale zabrał, żeby dawać coś nieskończenie więcej siebie, w przymierzu, w opiece nad nimi. Łatwiej nam teraz zrozumieć słowa dzisiejszej Ewangelii, które wypowiada Jezus do tych, którzy Go poszukiwali i spotkali w Kafarnaum. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Nie rozpoznaliście, że ja przez cudowne rozmnożenie chleba dałem znak, że jestem nowym Mojżeszem, za którym trzeba pójść, za Mojżeszem, którego wam posyła Bóg Ojciec, bo wszyscy żyjecie w duchowym Egipcie. Troszcie się nie o ten pokarm, który ginie. Ten pokarm fizyczny, on nie da wam życia duchowego, ale o ten pokarm, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Jezus ten pierwszy cud rozmnożenia chleba nazywa pieczęcią, którą rozpoznali, kim naprawdę jest, jak ogromny dar daje im Bóg Ojciec. A takim darem był też Mojżesz dla Izraelitów zmęczonych niewolą w Egipcie, a my zmęczeni niewolą w poszukiwaniu życia na tym świecie. Szukacie mnie. Otóż przez te słowa Jezus chce powiedzieć, że ci z Kafarnaum to jedynie początek wielkiej procesji. Procesji ludzi szukających Jezusa, ale niestety intencje mają nie tyle Ciebie, Jezu, jako życie Boże, które mi daje Ojciec, chcę przyjąć, tylko szukamy Jezusa, żeby od Jezusa coś uzyskać. Mam tu na myśli intencję mszy świętej. O zdrowie, o szczęśliwą operację, o zdanie egzaminu. Wszystko od Jezusa, bo to zdany egzamin, zdrowie, to jest życie. To nas odsłania, że jesteśmy na podobnym poziomie, że w gruncie rzeczy nie rozumiemy Eucharystii i nie umiemy brać z Eucharystii życia prawdziwego, życia, które nie ginie, a ciągle jesteśmy zatroskani o to życie, które tak i tak zginie. I tu święty Jan chciałbym oddać głos świętemu Pawłowi, gdzie on w pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 5, w wierszu 23 tak mówi. Jest to zakończenie tego listu. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusze i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Proszę zwrócić uwagę na sekwencję, na kolejność. Mówi, że człowiek to jest najpierw duch, czyli istota stworzona na obraz i podobieństwo Boga, jest brakiem Boga i przez ten fakt jest otwarty na wspólnotę z Bogiem i Bóg tę wspólnotę chce budować poprzez Jezusa Chrystusa, a Jezus poprzez Eucharystię. Duch, dusza. Przez to człowiek jest człowiekiem i jest powołany do wspólnoty z ludźmi. Ale ta wspólnota będzie dopiero pełna wtedy, kiedy w naszym duchu będzie duch Ojca. No i wreszcie ciało. I każda z tych sfer w człowieku ma właściwy sobie głód. Nasz duch ma głód, skoro jest brakiem Boga. Dusza ma głód udanych przyjaźni, udanej rodziny i ciało też ma głód. Ale świat, który nie żyje księgami świętymi, który siebie nie zna, za głód uważa tylko głód ciała. I skutek jest taki, że wyzwala się mechanizm kompensacji, ponieważ mam głód wewnętrzny, którego nie rozumiem zwerbalizować, nazwać. W związku z tym sięganie, zaspokajanie ciała to jest swoista narkoza, sen narkotyczny, doczesny jedynie, z którego raz po raz Bóg nas wybudza przez jakieś wydarzenia. I zakończmy stwierdzeniem, że Jezus przez Eucharystię chce nas ukorzeniać w głębinach naszego ducha w Ojcu. Już tu, już teraz. I to jest temat mowy eucharystycznej, którą Jezus będzie kontynuował jeszcze przez 3 kolejne niedziele. Na razie pomyślmy o tym, czego my szukamy spotkania z Jezusem Chrystusem. Czy szukamy Jego samego, wspólnoty z Nim, komunii z Nim, czy raczej chcemy, żeby coś od Niego osiągnąć, uzyskać. I że to jest nowy Mojżesz. I że warto sięgnąć teraz w księgach świętych, które mówią o wędrówce potomstwa Abrahama z Egiptu do ziemi obietnicy, żeby wiedzieć, że to jest jedynie makieta zewnętrzna, jak w sferze ducha Jezus, nowy Mojżesz, nas prowadzi. I wtedy te księgi nam się otworzą. Wtedy zaczniemy rozumieć drogi Boga w naszym życiu, czego sobie i wam życzę. Amen.